ukochani w Chrystusie, nie mogli ludzie pojąć prawdy, którą Pan Jezus im zaczął głosić. Bo ta prawda Chrystusowa jest wymagająca, bo wyraźnie Pan Jezus powiedział, że kto Bożą prawdę przyjmie, uwierzy, będzie miał życie wieczne i stokrotną nagrodę. Tak wyraźnie Pan Jezus nam to obiecał. I dlatego my, jak każde pokolenie mądrych ludzi, mamy się wsłuchiwać w prawdę Bożą i nią żyć. W naszym cyklu tematem naszego dzisiejszego rozważania, refleksji jest Boże przykazanie siódme. Nie kradnij. Jakże ono jest ogromnie ważne. Wyobraźcie sobie, że od jutra rana w Polsce nikt niczego nikomu nie ukradnie. Biletów na kolei nie trzeba, bo każdy wpłaca to, ile trzeba. Wszystkie magazyny i sklepy są otwarte. Samoobsługa działa. Nie ma kontrolerów, nie ma pilnujących. Każdy na wieczór domu swojego nie zamyka ani dobytku. Żylibyśmy jak w raju. Ale zwłaszcza dzisiaj, w naszych czasach, w naszym pokoleniu, tak strasznie jest to przykazanie Boże, wielkie przykazanie, odrzucane. Tak ogromna ilość ludzi w ogóle się z tym nie liczy. Kto ma większą władzę, tym kradnie więcej. A święty Paweł wyraźnie w liście do Koryntian powiedział: złodzieje nie wejdą do Królestwa Bożego. Kto się tym dziś przejmuje? Dlatego na sądzie Bożym z naszego pokolenia tyle ludzi będzie przegranych. Ale oni o tym nie chcą myśleć, albo nawet i nie wiedzą, bo byli w takich środowisku wychowani po komunizmie. Pan Bóg, stwarzając człowieka, wszystko mu przygotował, jak dobry ojciec dla dzieci. Mamy taką różnorodność dóbr do spożycia, do mieszkania, do przeodziewania się, bo to wszystko Pan Bóg nam tu na tej planecie zostawił. Dlatego rzeczy materialne są własnością w zasadzie wszystkich. Każdy z nich i każda ma do nich prawo. Ale widząc słabość człowieka po grzechu pierworodnym, musiał Pan Bóg pewne rzeczy uporządkować, dlatego dał dekalog. I dlatego Pan Bóg obwarował pewne wartości przykazaniem i dlatego szanuje i każe szanować własność osobistą. Każdy człowiek, jeśli ma jakąś własność, ma prawo rozporządzać nią i ma prawo oczekiwać, że nikt jemu nie ruszy. Stąd dlatego to przykazanie jak płot. Nie kradnij. Ale prócz własności prywatnej, która jest święta i nikt nie ma prawa po nią wyciągać rękę, chyba w konieczności, że umiera z głodu, a czyjś chleb leży. Jest tak zwana jeszcze własność społeczna. Tak samo święta jak prywatna. Bo Był czas, że na siłę ludziom wtłaczano w głowę, że nie ma prywatnej własności i społecznej, bo społeczną można rozporządzać jak się chce, a prywatną kraść. Czy ukradnie się własność prywatną, czy społeczną, jest taki sam grzech, takie samo złamanie Bożego przykazania: nie kradnij, nie rusz, bo nie twoje. Są ludzie, którzy nieraz o społeczną własność dbają bardziej niż o własną. To ludzie dużej klasy moralności. Własność możemy nabywać w różny sposób. Możemy wziąć rzecz, która jest niczyja, na przykład grzyba w lesie. Kto ma szczęście i znalazł gotyjskiego. Tak jest przyjęte. Najczęściej własność nabywa się pracą. To święty Paweł już wołał w tamtym czasie: kto nie chce pracować, niech nie je. Praca nie tylko daje nam sposób na utrzymanie siebie czy rodziny, ale praca formuje w nas Bożego człowieka. Praca kształci charakter człowieka. Ludzie, którzy dzisiaj pracy nie mają, cierpią nie tylko, że nie ma złotówki na chleb, ale że czuje się człowiekiem bezużytecznym, niepotrzebnym. Dlatego ogromnie powinniśmy szanować pracę, bo jeśli ktoś w pracy obija się, no to komuś też grosz kradnie, bo powinien zrobić to, co powinien, a on nie zrobił tak, jak trzeba dokładnie, albo w ogóle nie zrobił. Inną formą zdobywania własności prywatnej to dziedziczenie, najczęściej po rodzicach. Inną, darowizna. Ktoś krewny czy zamożniejszy komuś coś daje. Często to jest praktykowane. To tymi drogami możemy zdobyć własność. Wszystkie inne są złem, są grzechem. A Pan Bóg wiele razy i w Starym Testamencie, i w Nowym Testamencie woła do nas, abyśmy szanowali własność cudzą i społeczną. Grzechy przeciwko siódmemu przykazaniu to kradzież, to rozbój, bandyctwo, gdzie ktoś przychodzi i siłą zabiera czyjeś rzeczy, to zaniedbania opieki nad czymś, komu powierzono. On nie ukradł, ale nie przypilnował i zniszczyło się. To grzech przeciwko siódmemu przykazaniu. Albo ktoś z przewrotności, złości zniszczył czyjąś rzecz. Sam nie wziął, ale ją zniszczył. To grzech przeciwko siódmemu przykazaniu. Albo niezapłacona praca, za którą powinno się uczciwie zapłacić. Dużo tego grzechu jest dzisiaj. Ludzie bez pracy przyjmują pracę niewynagradzającą w pełni, byle pracować. Na długą metę ci, którzy to robią, nie dorobią się. A sąd Boży ich czeka. Jaka może być jeszcze forma krzywdy człowiekowi związana z siódmym przykazaniem? Przez nieuczciwą rywalizację, tak zwane podkopywanie dołków pod kimś, bylem ja miał. A że on straci, a co mnie to obchodzi? Przez nieuprawnione korzystanie z owoców czyjejś pracy. Czasem skarżą się ludzie, tyle się napracowałem, a komuś innemu za to zapłacono. Przez nieuczciwe wykorzystywanie czyjejś życzliwości lub naiwności. Ileż to dzisiaj ludzi wykorzystuje czyjąś dobroć, bo mu potrzeba na narkotyki albo na alkohol. To jest kradzież, tylko że w innej formie. Przez żerowanie na słabych i bezbronnych. Właśnie to wspomniałem dzisiaj. Ludzie pracują nie mając pełnego wynagrodzenia, ale nie mają innego wyjścia. A ktoś ich okrada, nie dopłacając. Przez niesolidność lub brakolubstwo, o czymśmy już wspomnieli. Przez przywłaszczanie sobie mienia społecznego. Przez nierzetelne oddawanie rzeczy pożyczonych. Przez nierzetelność przy kupnie lub sprzedaży. Że koń felerny czy krowa bylem tylko sprzedał, choć tyle nie warte, bo jest niezdrowe czy jakaś inna wada. Przez niegodziwe zdobywanie środków do życia. Na przykład handel alkoholem pokątnym. To jest kradzież. Przez łapówki. Nie chodzi o jakąś drobną życzliwość komuś, ale formalna łapówka, by nielegalnie coś załatwić. Tak samo jest grzechem kradzenie cudzego czasu. Bywają i takie grzechy. Grzech kradzieży jest grzechem takim, który człowiek musi z powrotem naprawić, jeśli chce wrócić na drogi Boże. Nie można ukraść, potem powiedzieć, pójdę się wyspowiadam, zresztą spowiednik nie dałby rozgrzeszenia. Pamiętajmy, grzech kradzieży strasznie niszczy drogę do Boga człowiekowi. W Starym Testamencie jest opowiedziane takie zdarzenie. Zachorował na trąd, który do dzisiaj w Afryce jest problemem, czy na Dalekim Wschodzie. Minister króla syryjskiego. A u tego ministra niewolnicą była złapana w czasie wojny Izraelitka, dziewczyna młoda. Kiedy wydało się, że ten człowiek tak ważny dla państwa choruje, dziewczynka powiedziała swojej pani: w moim narodzie jest prorok, który uzdrawia z trądu. Ta powiedziała mężowi, ten poszedł do króla, wziął odpowiednie listy do króla izraelskiego i w tym liście napisał: kiedy ten mój minister przyjedzie do ciebie, spraw, żeby był uzdrowiony z trądu. Król izraelski przeczytał, zdenerwował się i mówi: czy ja jestem Bogiem? On chyba wojny ze mną chce, ten król syryjski. Ale prorok Elizeusz wysłał posłańca do króla i powiedział: niech on do mnie przyjedzie. Przyjechał. Prorok przez posłańca kazał mu się 7 razy zanurzyć w Jordanie po szyję. Ten nie chciał. Myślałem, mówi, że położy na mnie ręce, będzie błogosławił. On mi każe iść do rzeki. Już chciał wracać do domu. Słudzy powiedzieli: panie, tyleś drogi zrobił, zrób to, przecież to nie kosztuje. Zrobił. Za 7 razem wyszedł, patrzy, jest zupełnie zdrowy jak niemowlę. Przybiegł z radością i z krzykiem do proroka, przyniósł worek srebrnych pieniędzy, wręcza mu, a prorok powiedział: nie ma zapłaty za Boże dary. Nie przyjął. Ten podziękował jak umiał, wsiadł w wóz, aby odjechać, a prorok miał sługę Giezego. Giezy bardzo pożądliwym okiem patrzył na ten worek srebra. Nie wytrzymał. Jakoś na skróty pobiegł na drogę, zatrzymał powóz, zwrócił się do ministra i mówi: mój pan prorok się namyślił, daj ten worek srebra. Ten z radością dał. Giezy przybiegł, schował, zadowolony. Prorok pyta: Giezy, gdzieś ty był? Ano gdzieś tam wymyślił. I wtedy mówi: słuchaj, wziąłeś zapłatę za trąd. Patrz, jesteś cały w trądzie. On patrzy, a trąd na całym jego ciele. Rzucił się na ziemię, zaczął strasznie płakać, prosić. Nic nie pomogło. Z tym trądem, cierpiąc ogromnie, zmarł. Zapłata za nieuczciwość. No, dla nas klasycznym takim nieszczęściem kradzieży to jest Judasz. Tak się zakręcił, że był skarbnikiem grona apostołów. Co kto ofiarował, czy w taki czy inny sposób było dane, on z tego odkradał. Wydawało mu się czasu, jak on tam parę groszy weźmie każdego dnia. Ale grzech w nim rósł. Dlatego potem odważył się sprzedać za 30 srebrników Pana Boga. I dlatego Pan Jezus o nim powiedział: lepiej by było, gdyby się ów człowiek w ogóle nie narodził. Ja mam już bez 2 miesięcy 54 lata kapłaństwa. Ile razy ja widziałem nieszczęście ludzi, którzy kradli. Wszystko się rozsypywało w życiu, wcześniej czy później. Albo choroby, albo pożar, albo inne nieszczęścia. A najważniejsze przecież jeszcze sąd Boży. Módlmy się często, żebyśmy umieli zachowywać to przykazanie Boże. Niech nam przypomina święty Paweł, który powiedział, jak wspomniałem, żaden złodziej do Królestwa Bożego nie wejdzie. Mało. Umiejmy się w naszym życiu dzielić z potrzebującymi. Po to jest własność prywatna, osobista. To przecież Pan Jezus powiedział, że kubek zimnej wody w imię moje dane nie będzie bez zapłaty w niebie. Pamiętamy legionistę rzymskiego Marcina, który jeszcze nie był ochrzczony. Jak to jechał w mroźny dzień, okryty swoim płaszczem, tak jak my dziś powiedzieli, peleryną, chustą z wełny grubej. I kiedy zobaczył żebraka drżącego, prawie pół nagiego, siadł z konia, odciął mieczem połowę tej peleryny i powiedział: okryj się. I pojechał. W nocy przyszedł we śnie do niego Pan Jezus i powiedział mu: Marcinie, ale mi teraz ciepło, boś mi połowę peleryny dał. Nic dziwnego, że potem został biskupem Lyonu i wielkim świętym. To czytamy w życiu świętej Teresy Wielkiej. Matka jej w dziedzictwie dała bardzo cenny złoty krzyż i powiedziała: córko, będziesz miała pamiątkę po matce, I ona tą pamiątkę po matce ogromnie szanowała, nie dlatego, że złota, tylko dlatego, że od matki. Pewnego razu na drodze spotkała człowieka strasznie głodnego. Nie miała nic mu dać. I wtedy prawie z bólem serca zdjęła ten krzyż z szyi i dała. W nocy śni jej się, że przyszedł do niej Pan Jezus z tym krzyżem, ale oprawionym w ogromnie cenne, szlachetne kamienie, w brylanty, w perły. I powiedział: to ci go wręczę, jak będziesz u mnie w niebie. Umiejmy w naszym życiu przeżywać moc i wielkość tego przykazania. Umiejmy się cieszyć tym, co mamy, bo szatan będzie kusił nas o zazdrość. Kiedyś opowiadał egzorcysta, dziś nasz przewodnik egzorcystów polskich po śmierci księdza Mariana, ksiądz Grewkowicz, pracujący w Warszawie. Chodził po kolędzie gdzieś tam na obrzeżach Warszawy. Woził go jakiś pan, bo to już była wieś, na sankach. Przy jednej kończących się ulic mówi: wszedłem do wspaniałej willi, w środku dywany, pochwaliłem Pana Boga, pomodliliśmy się, poświęciłem dom, usiadłem, a ci ludzie bez końca narzekają, jakie trudne czasy, jak nie ma jak żyć, jak w ogóle nie ma wyjścia. I mówi: nie mogłem się obronić przed tym takim narzekaniem. Wyszedłem, kończymy kolędę, a ten woźnica mówi: proszę księdza, jeszcze tu za lasem jest taka chatka, tam mieszkają starsi dwoje ludzi. Jak ksiądz chce, to ja tam podwiozę. Mówi: kończyła mi się kolęda. Mówi: nie mogę opuścić ludzi. Dom razem z łoborą. Wchodziło się, mówi, do łobory, gdzie stała krowa, i drzwi od łobory do mieszkania. I taka chatka starutka. I dwoje starszych ludzi. Pochwaliłem Pana Boga, pomodliłem się, usiadłem. Jak się wam tu żyje? A ten starszy człowiek mówi: proszę księdza, dzięka Bogu, chleba nam nie braknie i mleko mamy, bo mamy krowę. Zupełnie dobrze. Mówi: wtedy dopiero zobaczyłem, jak można się cieszyć tym, co się ma, i jak można poddać się pokusie, która nie postawi granicy, że dosyć. W dzisiejszym naszym spotkaniu w Eucharystii módlmy się, aby Duch Święty nam dał tą mądrość, byśmy zdobywali potrzebne rzeczy uczciwą pracą, byśmy nigdy nie wyciągnęli ręki po cudze, byśmy umieli, jeśli stać nas na to, z kim innym się dzielić i cieszyć się tym, co mamy, bo Pan Bóg o to zadbał, żebyśmy mieli. Amen. Pan Jezus powiedział: kto uwierzy, będzie cuda czynił, otrzyma wielkie łaski, będzie zbawiony. Abyśmy się otworzyli na łaski Boże, które spłyną na nas przez ofiarę Chrystusa i potem przez naszą wspólną modlitwę. Odmówmy przyrzeczenia Chrztu Świętego, gdzieśmy Panu Bogu ustami naszych rodziców, czy naturalnych, czy chrzestnych, przyrzekli za łaskę Chrztu wierne życie Bogu. Czy wyrzekasz się szatana? Czy wyrzekasz się wszystkich jego uczynków? Czy wyrzekasz się wszystkich jego zwodniczych obietnic? Czy wyrzekasz się grzechu, aby żyć w wolności dzieci Bożych? Czy wyrzekasz się wszystkiego, co prowadzi do zła, aby nas grzech nie opanował? Czy wyrzekasz się szatana, który jest głównym sprawcą każdego grzechu? Czy wierzysz w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi? Czy wierzysz w Jezusa Chrystusa, Jego Syna jedynego, a naszego Pana, narodzonego z Maryi Dziewicy, umęczonego i pogrzebanego, który powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca? Czy wierzysz w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, obcowanie świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne?